Drodzy bracia i siostry, wczoraj na konferencji było dużo mowa o radości z listu do Filipian. Dużo była mowa o tym, żeby radować się w Panu, że w Panu jest ta właściwa radość. Bo jak dobrze wiemy, komedia ucieszy na chwilę, potem ten uśmiech pryska. Jakaś rozrywka na krótko rozbawi człowieka i potem wraca ten stan, który jest zwyczajny. A ja dzisiaj chciałbym mówić na temat pokonywania przygnębienia. Jest szczególnie trzech sług Bożych, nie licząc Syna Bożego, którzy zmagali się z przygnębieniem. I rzeczywiście, choć mówimy o radości, to faktycznie sługa Pański może zetknąć się z tak wielką presją lub ciężarem, że umysł tego nie wytrzyma. Tak jak fizyczne ciało czasami nie znosi pewnego przesadnego obciążenia, zbyt wielkiego, tak czasami jest coś takiego, że presja, oddziaływanie, stres bardzo silny sprawia, że ktoś się załamuje. Jego psychika nie wytrzymuje tego napięcia, tego niepokoju. Zaczniemy nasze rozważania od pierwszej z tych postaci, które zmagały się z przygnębieniem. Jest to prorok Eliasz. Historia jest dość znana. On był najwyraźniej kawalerem, żył w stanie wolnym. Widocznie służba wymagała tego, żeby służył w pojedynkę. Nie miał łatwej służby. Działał w północnym królestwie Izraela, gdzie było 10 plemion i gdzie panowało od razu na starcie odstępstwo, ponieważ król Jonadab, pierwszy król, którego Bóg ustanowił, Bóg Jahwe, od początku ze względów polityczno-religijnych ustanowił fałszywy kult. W Betel i w Dan postawił dwa byczki, tak, ze złota, bo chciał uniknąć, aby Izraelici z tych 10 plemion nie chodzili czasem do Jerozolimy i do świątyni, do centrum autoryzowanego przez Boga i tam jakby wrócili jednak swoim sercem też do królestwa Judy. To był zabieg polityczny, ale była to straszna niewierność, bo trzeba powiedzieć, że raz, że to było sprzeczne z drugim przykazaniem, ponieważ drugie przykazanie zabrania oddawania czci Bogu przy pomocy przede wszystkim rzeźbionych, ale też i innych wizerunków. I było to grzeszne ograniczanie Pana Boga jedynie do mocy, ponieważ byk wyobraża moc. Jest to zawężenie Boga, Jego chwały do jakiejś jednej Jego cechy. I w dodatku przedstawione wizualnie, co było zabronione. I wiemy, że w ogóle ograniczanie Boga tylko do wybranych cech jest formą bałwochwalstwa. Trzeba uznawać całą chwałę Pana Boga, nawet jeżeli jej nie rozumiemy, a nie ograniczać tylko i mówić cały czas, że Bóg jest na przykład mocą. No to jest grzeszne. Jeżeli byśmy ciągle mówili, że Bóg jest mocą, to pozbawiamy Go na przykład sprawiedliwości, świętości, miłości, miłosierdzia i tak dalej, i tak dalej. Więc to był już grzech na starcie północnego dziesięcioplemiennego królestwa, ale potem stało się jeszcze gorzej. Powstał król Achab, który poślubił Izabel lub Jezebel, pogankę, czcicielkę gorliwą Baala i Asztartę, czy też Aszery, małżonki Baala. Były to bóstwa przynoszące wszelkiego rodzaju pomyślność, zdaniem pogan. I on ten kult przez temu kultowi uległ i tej żonie uległ. To była bardzo niegodziwa kobieta. I prorok Eliasz był narzędziem Bożym też kary dla tego narodu. Ogłosił, że nie będzie opadów, że będzie niedostatek, nie będzie plonów. I rzeczywiście nie było tego. I Eliasz był największym przeciwnikiem króla Achaba. Ale Bóg znalazł rozwiązanie i Po prostu nastąpiła konfrontacja, na którą zgodziła się nawet Jezebel, czy Izabel i Achab. I była konfrontacja w 18 rozdziale między jedynym prorokiem Jahwe, Eliaszem, a prorokami Baala. Efekt był taki, że Bóg Jahwe dał o sobie znać, pokazał, że jest żywym Bogiem, jedynym prawdziwym, spalił po prostu tę ofiarę, podczas gdy Baal nie odpowiedział na modły, a nawet ranienie się przez jego czcicieli. I wydaje się, że Eliasz odniósł wielki sukces. Fałszywi prorocy zostali zabici. Gniew Boży odwrócił się od Izraela. Spadł ulewny deszcz. Znowu miały pojawić się zbiory. Ale co się dzieje dalej? Przeczytajmy 19 rozdział od pierwszego wersetu, co spowodowało wielkie przygnębienie Eliasza. Achab opowiedział, to jest pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział od pierwszego wersetu. Achab opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem. To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym samym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie i przyszedł do Berszeby, która należy do Judy i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca, lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Łatwo byłoby nam oceniać, że Eliasz stchórzył. Nie stchórzył. On był tutaj sam w tej sytuacji, a Izabel miała wielu ludzi do dyspozycji, całą armię swoich sług i faktycznie jego życie było zagrożone. Więc oddziałał, chroniąc swoje życie. Nic złego tutaj nie robił, bo czasami słyszałem kaznodziejów, którzy mówili: Eliasz stchórzył. On nie stchórzył. On się zachował tak, jak kiedyś Salomon napisał w Księdze Przypowieści, 22 rozdział, werset 3. Przezorny, widząc niebezpieczeństwo, ukrywa się, lecz prostaczkowie idą naprzód i ponoszą szkodę. On postąpił rozważnie i rozsądnie, uciekając przed Izabel i jej sługusami. Ale napięcie z tym związane, z tą ucieczką i z całą sytuacją, że jego życie było zagrożone, spowodowało przygnębienie. Można też spodziewać się, że wcześniejsze przeżycie, ta konfrontacja z prorokami Baala, to wszystko, co przeżył, to wszystko było dość dużym obciążeniem. Pamiętajmy, list Jakuba mówi, że on był takim człowiekiem jak my. Na pewno był takim dzielnym, jak ogień, można go przyrównać, takim prorokiem, jak kiedyś pewien mędrzec żydowski nazwał, ale był przy tym człowiekiem. I też miał swoje emocje, miał swoje doświadczenia. I kiedyś Andrzej Wajda nakręcił dwa filmy, Człowiek z marmuru i Człowiek z żelaza. My nie jesteśmy ani z marmuru, ani z żelaza. Pewne rzeczy powodują pęknięcia w naszej duszy. I Eliasz odczuł takie pęknięcie. Czytamy, że właśnie dzień drogi przeszedł, czyli kawałek ładny drogi, i usiadł pod krzakiem jałowca, czyli pochylił się, tak, i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, weź, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. To jest charakterystyczne dla przygnębienia, że człowiek życzy sobie śmierci. To jest charakterystyczne też dla depresji. Ci, którzy przeszli depresję, wiedzą, że największym pragnieniem wtedy człowieka jest to, żeby zniknąć z tej ziemi, żeby najlepiej umrzeć. I człowiek w depresji nawet się modli o to, żeby nie przeżyć kolejnej nocy, żeby Bóg go zabrał. Ten, kto przeszedł depresję, dobrze wie, o czym ja mówię. To jest bardzo trudne doświadczenie. Ale też w depresji występuje zaniżone poczucie własnej wartości. On powiedział, Eliasz do Boga, nie jestem lepszy niż moi ojcowie. To znaczy, czuł się niewartościowy. I obniżone poczucie własnej wartości towarzyszy przygnębieniu. Że człowiek nie czuje się godny, nie czuje się wartościowy. Zapomina, że jest dzieckiem Bożym, że Bóg go umiłował. Trzeba takim osobom o tym przypominać. Delikatnie, subtelnie, nie jakoś tam nachalnie. Ale po prostu myśli bardziej o swoim bólu, o swoim cierpieniu. I mówi dosyć już. To znaczy przychodzi moment, że człowiek ma dość wszystkiego. Chciałby, żeby to się wszystko skończyło, bo bardzo cierpi. Ale widzimy tutaj nadprzyrodzoną ingerencję Boga Ojca. Posyła do Eliasza anioła, który dotyka go. Wiemy, że dotyka go na pewno z mocą Bożą. Mówi, wstań, posil się. I daje mu placek upieczony, dzban z wodą. Widać, to jest nadprzyrodzone działanie. On się posila, ale znowu się kładzie. I tutaj, jeśli mamy kogoś przygnębionego wśród swoich przyjaciół, czy znajomych, czy krewnych, to często tak jest. Możemy na chwilę komuś pomóc, go podnieść, on dalej wraca do swego stanu. Nie jest łatwo wyjść z tego dołka. I on rzeczywiście znowu się położył. I anioł znowu przychodzi do niego, znowu zachęca do posilenia się. I co się dzieje dalej, to czytamy, jak bardzo taki mocny, Boży był ten posiłek, od 8 wersetu. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy, aż do góry Bożej Choreb. Zobaczmy, jak cudowny posiłek. I wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować. Lecz oto doszło go słowo Pana tej treści. Co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział, gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Rzekł więc do niego, wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Może dotąd. Zobaczmy, drodzy, moc tego posiłku była nadprzyrodzona. Żeby iść 40 dni i 40 nocy bez przerwy, to musiała być szczególna właśnie odżywka taka, szczególny pokarm od Boga, który dał mu takie siły. On już wcześniej znalazł się w Berszebie, która należy do Judy, opuścił Królestwo Izraela Północne, już wtedy był bezpieczniejszy. Ale idzie jeszcze dalej, daleką drogę mu Bóg wyznaczył. I słyszy głos Jahwe, co tu robisz, Eliaszu? Warto nieraz się zastanowić, co ja robię, czym jest moje życie, czym się zajmuję teraz. Czy to ma sens, co teraz robię? Czy moja obecna działalność, mój tryb życia jest rozsądny? Eliasz stwierdza, że gorliwie występował w obronie Jahwe, że był jego gorliwym zwolennikiem i faktycznie występował wobec ludu w imieniu prawdziwego Boga. Bo stało się wielkie odstępstwo. Synowie izraelscy porzucili przymierze zawarte z Bogiem. Poburzyli nawet ołtarze, a proroków zabili mieczem. Czyli po prostu totalne odstępstwo, a nawet sprzeciw wobec czystego wielbienia Boga. I on się czuje zupełnie sam w tym wszystkim. Zaraz się przekonamy, czy słusznie. i czuje się zagrożony, że jego życie jest w niebezpieczeństwie. I teraz zobaczmy, następują pewne żywioły, pewien wicher potężny i silny, wstrząsający górami, kruszący skały, i on idzie przed Bogiem. Jak potężny musiał być to wicher, że aż kruszył skały. Pamiętam, że kilka miesięcy temu w Polsce były bardzo potężne wichury, wywołały różne takie straty, więc wicher potrafi być niesamowicie groźny. Wiemy, że na przykład są różne odmiany, jak tornado, to niesamowite wiry powietrzne. Ale czytamy, że w tym wszystkim nie było Boga, nie było Jahwe, nie było Pana. Dalej było trzęsienie ziemi i w tym trzęsieniu ziemi także nie było prawdziwego Boga. Trzęsienie ziemi to jest coś niesamowitego. Ci, którzy to przeżyli, to mówią, że bardzo wielki niepokój się wtedy odczuwa. Kiedyś nawet w Polsce na krótko odczuliśmy trzęsienie ziemi. Nie wiem, czy pamiętamy, był taki dzień, gdzie odczuliśmy, że nawet w domach coś się działo, bo wpłynęło trzęsienie ziemi także na Polskę. W każdym razie wystąpił też ogień, kolejny żywioł, i w tym ogniu także nie było Boga. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Właśnie w tym był Bóg. On oprzedł się delikatnie ze swoim sługą. On przyszedł w cichym, łagodnym powiewie. Czasami nie rozumiemy naszych bliźnich czy bliskich, którzy zmagają się z depresją, z przygnębieniem. Czasami byśmy zadziałali jak ten wicher, ostro. Czasami ostro coś powiedzieli jak ogień. Czasami zatrzęśli kimś, bo uważamy, że trzeba kimś potrząsnąć jak tym trzęsieniem ziemi. Ale właśnie najwięcej zyskamy cichym, łagodnym podejściem. Apostoł Paweł napisał w drugim liście do Koryntian: upominam was przez cichość i łagodność Chrystusową. Takie osoby nie potrzebują takich pustych słów, weź się w garść. To jest nie na miejscu, nie powinno się osobom przygnębionym w ogóle tego mówić. To nic nie daje, to wręcz bardziej wpędza w przygnębienie. Bóg przyszedł w cichym, łagodnym powiewie, ale przyszedł też z konkretnym rozwiązaniem. Przeczytajmy dalej. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł do go głos. Co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z tobą, twoje ołtarze poburzyli, a twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Nie wiem, czy widzimy coś charakterystycznego. On wiedział, że to Bóg do niego mówi. I po prostu Bóg go wezwał. Bóg go wezwał, doszedł go głos. Ale zobaczmy, że mówi dokładnie to samo, co wcześniej mówił. Co to oznacza? Dalej jest przytłoczony swoim problemem. I nie dziwmy się, Pan Jezus dał taką zasadę, że z obfitości serca mówią usta. Nie dziwmy się, że niektóre osoby przygnębione, cierpiące psychicznie powtarzają to samo. Dlaczego? Bo jeszcze nie są wolne od tego problemu, bo on ich przytłacza ciągle. Ale Bóg ma swoje rozwiązania. Zobaczmy, co Bóg mu mówi. Werset 15 i dalej. A Pan rzekł do niego: idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, a Jehu syna Nimsiego namaścisz na króla nad Izraelem. Elizeusza zaś, syna Szafata z Abel-Mehola, namaścisz na proroka na twoje miejsce. I stanie się tak, że kto ujdzie przed mieczem Hazaela, tego zabije Jehu. A kto ujdzie przed mieczem Jehu, tego zabije Elizeusz. Zachową w Izraelu jako resztkę 7000 tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i tych wszystkich, których usta go nie pocałowały. Gdy sięgniemy nieco wcześniej do wersetu 11, widzimy, że zawsze ostatecznym rozwiązaniem i najlepszym wszelkich problemów jest Bóg. Bo usłyszał głos Eliasz w wersecie 11, wyjdź i stań na górze przed Panem. Nieraz my też musimy wyjść ze swojej skorupy i przyjść do Boga z tymi wszystkimi naszymi problemami. I Bóg miał dla niego konkretne rozwiązanie. Zalecił mu zmienić kurs, udać się na pustynię wiodącą do Damaszku i tam właśnie w Syrii, bo Damaszek to Syria, tak? Pustynia damasceńska prowadziła do tego ważnego miasta syryjskiego i tam miał namaścić Hazaela na króla nad Aramem, obecną Syrią. Jehu, syna Nimsiego, miał namaścić na króla nad Izraelem, a Elizeusza na proroka, który wejdzie na jego miejsce. I to jest ciekawe, że właśnie ci ludzie mieli doprowadzić do oczyszczenia Izraela z niegodziwych ludzi. W tamtym czasie była to eksterminacja. Jehu wytępił kompletnie kult Baala z Izraela. Kompletnie. Zniszczył świątynię, zniszczył wszystkich czcicieli, kapłanów. Po prostu Bóg miał rozwiązanie dla problemu strasznego bałwochwalstwa w Izraelu. Hazael z kolei, król syryjski, miał dotknąć ten naród zasłużoną karą. A Elizeusz miał zastąpić proroka. Czyli Bóg miał swoje rozwiązanie dla Eliasza, miał pewne konkretne działania, które miał podjąć. I powiedział mu ważną rzecz, że wcale nie jest sam, że jest aż 7 tysięcy w tym odstępczym narodzie wybranych po prostu, którzy nie oddali czci Baalowi, temu pogańskiemu demonicznemu bóstwu. I tak nieraz jest z nami, wydaje nam się, że jesteśmy zupełnie sami w naszych zmaganiach. Ale jest więcej ludzi, o których nawet nie wiemy, którzy są wierni Bogu. I Bóg ma dla nas posilenie, tak jak dla Eliasza. On z nami się obejdzie łagodnie i on ma rozwiązanie naszych problemów. On wskaże nam drogę, co mamy robić. Tylko musimy go szukać, wyjść ze swojej skorupy i stanąć przed Bogiem. On zna rozwiązanie. Chciałbym omówić teraz kolejną postać, a zanim to uczynię, powiem tylko, że wszystko się dobrze skończyło. Eliasz wiernie służył dalej i niebiański rydwan zabrał go do nieba. W jego miejsce przyszedł Elizeusz. Jeszcze 2 razy tyle cudów zrobił, co Eliasz dokonał. Ale właśnie Eliasz zakończył wiernie swoją służbę. Wyszedł z przygnębienia, zrobił swoje, wykonał zadanie i zakończył żywot tutaj na ziemi jako zwycięzca. Nie umarł, został żywcem, z ciałem i duszą i duchem zabrany do nieba. A teraz chciałbym omówić kogoś z okresu patriarchów, Hioba. Chciałbym omówić pokrótce, jak Hiob pokonał przygnębienie. Hiob był człowiekiem strasznie uciemiężonym przez próby. Według Septuaginty był to król Edomu, jeden z królów Edomu, był Edomitą. Edom, wiadomo, wywodził się od Ezawa, brata Jakuba. Wiadomo, że był bardzo zamożny, stracił praktycznie znakomitą większość majątku, stracił swoje dzieci. Diabeł jednak zostawił mu żonę, bo żona go jeszcze bardziej dobijała, zachęcała go, żeby złorzeczył Bogu i umarł. Bo akurat wiedział diabeł, co robi, bo żona była jeszcze przekleństwem dla niego, a nie błogosławieństwem. I ten człowiek tak doświadczony nie wiedział o tym, że szatan stał za tym wszystkim. Bóg pozwolił szatanowi sprowadzić te straszne doświadczenia na Hioba, bo Hiob miał być wypróbowany i jego wiara, czy będzie wiernie trwał przy Bogu. I trzeci rozdział mówi, że Hiob na pewnym etapie już nie wytrzymał, presja tych doświadczeń była tak ciężka, bo również jego ciało zachorowało, miał złośliwe wrzody od stóp do głowy. I on otworzył usta, jak mówi trzeci rozdział, werset pierwszy, i przeklął dzień swego urodzenia. Straszna ta rzecz, przeklinać dzień swego urodzenia. Jak wielkie to przygnębienie. Mówi, bodajby zginął dzień, w którym się urodziłem i noc, w której powiedziano, poczęty jest mężczyzna. Bodajby ów dzień obrócił się w ciemność, bodajby o niego nie pytał Bóg na wysokości i nie zabłysł nad nim jasny promień. Strasznie przygnębiające, ale co się dzieje dalej? Dalej jest dyskusja Hioba z trzema przyjaciółmi. Ktoś może powiedzieć, jeśli ma się takich przyjaciół, to po co jeszcze mieć wrogów? Oni go dołowali strasznie, wymawiali takie banały, oskarżali go o jakiś grzech, jego dzieci oskarżali o grzech, nie pomagali mu. Marni z nich wszystkich pocieszyciele, jak można powiedzieć, powiedział też Hiob. Pojawia się młody Elihu, który wstrzymywał się z wypowiedzią, zapewnia jednak Hioba, że Bóg nie ma nic wspólnego z bezprawiem, wszechmocny z nieprawością. W 34 rozdziale od 10 wersetu. Także zapewnia, że Bóg nie popełnia bezprawia i Najwyższy nie łamie prawa. Wykazuje Hiobowi, że Bóg przemawia w różny sposób do człowieka, że przemawia przez sny, przez choroby, przez uciski i przez straszne uciski, żeby człowieka zawrócić ze złej drogi, i wyjaśnia, że nasza bezbożność dotyka tylko takiego człowieka jak my, a z kolei sprawiedliwość jest pomocna dla innych, że Bóg może się bez nas obejść, że On jest samowystarczalny. W końcu przechodzi do akcji sam Pan Bóg i nie odpowiada Hiobowi wprost na jego pytania, na jego zarzuty, bo Hiob momentami w tym swoim nieszczęściu, choć był pogodzony, mówił nagi, odejdę z łona matki, Jahwe wziął, Jahwe zabrał, niech imię Jahwe będzie błogosławione, to jednak w tym wszystkim za bardzo siebie usprawiedliwiał. Za bardzo usprawiedliwiał siebie, żądał uczciwego procesu ze strony Pana Boga, a Wszechmogący nie odpowiada mu wprost. Wszechmogący pokazuje różne aspekty stworzenia Bożego, żeby wykazać, iż Hiob nawet nie rozumie funkcjonowania stworzenia Bożego, a co dopiero wielkie sprawy Boże. I Bóg go pyta, czy ten, kto spiera się z Wszechmocnym, będzie trwał w uporze? Niech oskarżyciel Boga odpowie. I Hiob odpowiada, oto ja nędzny, cóż ci odpowiem? 40 rozdział, werset 4. Swoją rękę kładę na ustach. Ale Bóg dalej przemawia do niego, mówi o niezwykłych stworzeniach. W niektórych przekładach są oddawane jako behemot i lewiatan. W każdym razie dokładnie nie wiemy, jakie to były stworzenia, ale groźne i majestatyczne, i pokazuje jakąś słabość człowieka wobec takich zagrożeń jak niebezpieczne stworzenia, a zarazem ich wspaniałość. I Hiob w rezultacie mówi do Boga, ty możesz wszystko, 42 rozdział, werset 2 i dalej, i żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Ale czy to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem? I dalej mówi, tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Zobaczmy, nie widać tu przygnębienia, widać tu skruchę, która prowadzi tak naprawdę do szczęścia. On się zagalopował, był wierny Bogu, był wytrwały. List Jakuba poleca go jako wytrwałego sługę Bożego i pokazuje im zmiłowanie Boże nad Hiobem, ale on zapędził się i my czasami się zapędzamy. Czasami mówimy za wiele, czasami nasze myśli gdzieś płyną za szybko, ale To, co sprawiło szczęście u Hioba, wyjście z przygnębienia, to to, że niejako jego oko ujrzało Boga. Co to znaczy? Że bliżej go poznał. On już sporo wiedział o Bogu, ale to, czego doświadczył, kiedy Bóg do niego przemówił, ta bliskość Boga, spowodowała, że wszystko ukazało się w dużo lepszym świetle. I teraz jest zaskoczenie. Hiob zostaje podniesiony do takiej godności, że ma złożyć ofiary, ma pomodlić się za swoich przyjaciół, bo mówi Bóg, nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Hiob. I on wyprosił Bożą łaskę dla tych przyjaciół, którzy zawiedli go, i Bóg odmienił jego los, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. Czy widzimy też ducha przebaczenia wobec tych takich fatalnych przyjaciół, tak? Że on przebaczył im, wstawiał się za nimi. Właśnie kiedy się wstawiał, kiedy dla ich dobra działał, mimo że go tak sromotnie zawiedli, Bóg odmienił jego los. I czytamy, że znowu był zamożny, że znowu miał dzieci, że znowu był szczęśliwy i umarł stary i syty dni. Więc widzimy, że Boże rozwiązania są najlepsze, ale w przypadku Hioba to, co mu pomogło, to było to, że bardziej zbliżył się do Boga. Że w swoim przygnębieniu głosił prawdę, choć czasami się zapędził, to jednak głosił prawdę i w swoim przygnębieniu szukał odpowiedzi Bożej. Bo jak czytamy całą księgę Hioba, to on szuka tej Bożej odpowiedzi, on rozważa. Przyjaciele Hioba powielają oklepane frazesy, natomiast Hiob szuka prawdy i wiele tej prawdy mówi. Więc prawda Boża jest wielkim pokrzepieniem w przygnębieniu i warto rozmyślać o Bogu i odwrócić się od tych swoich problemów, skierować umysł na Boga. Ja pamiętam, przed laty byłem zdruzgotany pewnym trudnym doświadczeniem. Wróciłem do mieszkania, jeszcze wtedy byłem kawalerem i sięgnąłem po książkę z półki, która mówiła o atrybutach Pana Boga. I zacząłem z wersetami biblijnymi czytać, jaki jest Bóg, jak jest ogromną miłością, jaką ma łaskę, jaki jest święty i tak dalej. I od razu poczułem się lepiej. I nie będę tu wymieniał szczegółowo Dawida, ale w jego psalmach przygnębieniu możemy znaleźć ogromne pocieszenie. On często te psalmy zaczyna przygnębiająco. Jest w jakiejś toni. On czuje, że tonie, że ginie w tym. Ma tylu przeciwników. A jednak kończy skupiając się na Bogu i kończy jako zwycięzca. I teraz jeszcze jeden przykład omówimy. Człowieka, który pokonał przygnębienie i w jaki sposób to się stało, to był Jeremiasz. Prorok Jeremiasz nie miał łatwego zadania, bo według standardów politycznych to uchodził za zdrajcę, bo swojemu narodowi głosił, że trzeba się poddać Babilończykom, że to jest kara Boga Jahwe za złamanie przymierza. I on działał na terenie południowego królestwa Judy, gdzie były dwa plemiona, Juda i Beniamin, bo były związane z królestwem, gdyż pierwszym królem był Saul z Beniamina, a drugim, potem Dawid i inni z plemienia Judy. Oczywiście byli też kapłani, którzy służyli z rodu Lewiego. W każdym razie o co chodzi? Jeremiasz miał Boże pełnomocnictwo, głosił niełatwe poselstwo o odstępstwie ludu, głosił też o pocieszeniu, że Bóg im przebaczy, ale to wszystko, co głosił, było trudne dla niego, bo spotykał się z ogromnym sprzeciwem, szyderstwem i po prostu jego służba była otoczona pośmiewiskiem. I gdy czytamy o nim, to nie miał łatwego zadania. Na przykład w 15 rozdziale czytamy, jaki był czasami załamany. od 15 wersetu. Ty wiesz, Panie, wspomnij i wejrzyj na mnie i odpłać za mnie moim prześladowcom. Nie dopuść, abym zginął wskutek Twojej pobłażliwości. Pomnij, że dla Ciebie znoszę hańbę. Znosił hańbę. Ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż Twoim imieniem jestem nazwany Panie Boże Zastępów. Nigdy nie siadam dla zabawy w gronie wesołych, siadam samotnie pod ciężarem Twojej ręki, gdyż zawziętością mnie napełniłeś. Łatwe to było życie? Dzisiaj jeżdżą po kraju tak zwani prorocy. Opływają w luksusy, otrzymują duże pieniądze od zborów. Do nich się ludzie jak do wróżek ustawiają i dla każdego mają rzekomo słowo od Pana. Chyba tego odfletni Pana, bo na pewno nie tego, który jest Bogiem prawdziwym, Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. W każdym razie prawdziwy prorok, prawdziwy sługa Pański nie ma lekkiego życia, nie opływa w luksusy. On nawet nie siadał dla zabawy w gronie wesołych. Czytamy, że siadam samotnie pod ciężarem Twojej ręki, gdyż zawziętością mnie napełniłeś. Czemu moja boleść trwa bez końca, a moja rana jest nieuleczalna i nie chce się goić? Jesteś mi jak strumień zawodny, jak wody niepewne. Zobaczmy, on czuł, jakby miał jączące się rany i posunął się do stwierdzenia, że zawiódł się na Bogu. Tak jak na pustyni jest łuda, że jest jakaś woda, a tam jej nie ma. To on tak traktował Boga, że zawiódł się na Bogu. Tak jak taka pozorny zbiornik wodny, a tak naprawdę wody nie ma. I Bóg miał dla niego lekarstwo, na jego takie silne przygnębienie. Mówi od 19 wersetu, jeżeli zawrócisz i ja się zwrócę do ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem, a gdy dasz siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami, choćby oni zwrócili się do ciebie, ty się do nich nie zwrócisz. Uczyniłem cię bowiem dla tego ludu murem spiżowym, warownym. I będą walczyć z tobą, ale cię nie przemogą, bo ja jestem z tobą, aby cię wybawiać i ratować, mówi Pan. I wyratuję cię z mocy złych i wyzwolę cię z ręki okrutników. Bóg miał dla niego lekarstwo. Miał wrócić całym sercem do Boga. Przypomnieć sobie to, co mówił mu na początku, że będzie jego ochroną. I zamiast tego, co pospolite, takiego narzekania grzesznego, miał dać z siebie to, co najlepsze. I nie miał zwracać się do tego narodu. Ba! 16 rozdział, werset 2 mówi, że nie pojmiesz sobie żony, nie będziesz miał ani synów, ani córek na tym miejscu. Łatwe to było? Niełatwe doświadczenie. Jeremiasz w 14 wersecie 17 rozdziału prosi, uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony. Wybaw mnie, a będę wybawiony, gdyż Ty jesteś chwałą moją. Szukał pomocy u Boga, ale czy pokonał tę niedojrzałość, czy pokonał to przygnębienie? Ono jeszcze do niego wracało. W 20 rozdziale, w wersecie 7, czyni wymówki Panu Bogu. W Jeremiasza, 20 rozdział, werset 7. Namówiłeś mnie, Panie, i dałem się namówić. Pochwyciłeś mnie i przemogłeś. Stałem się pośmiewiskiem na co dzień. Każdy szydzi ze mnie. Gdyż ilekroć przemawiam, muszę krzyczeć i wołać gwałt i zniszczenie. I tak słowo Pana stało mi się hańbą i pośmiewiskiem na co dzień. A gdy pomyślałem, nie wspomnę o nim i już nie przemówię w jego imieniu, to stało się to w moim sercu, jak ogień płonący zamknięty w moich kościach. Mozoliłem się, by go znieść, lecz nie zdołałem. I jeszcze, choć miał to tę świadomość powołania szczególnego, że otrzymuje słowo od Boga i musi je głosić, to jeszcze miał swoje takie załamania. W tym samym rozdziale od 14 wersetu mówi, przeklęty dzień, w którym się urodziłem, dzień, w którym mnie porodziła moja matka, niech nie będzie błogosławiony i tak dalej. Straszne rzeczy, nie będę tego czytał w całości. Borykał się z przygnębieniem. Najchętniej by się w ogóle na świecie nie pojawił, ale później już nie czytamy o jego żadnym załamaniu. Później już czytamy, że Bóg dał mu też słowa o odnowie Izraela. że wzbudzi Dawidowi sprawiedliwą ratolość, jak mówi 23 rozdział, że będzie stosował jako król prawo i sprawiedliwość na ziemi, że Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał. Bóg dał mu zapowiedź nowego przymierza z Judą i Izraelem. Bóg dał mu zapowiedź też cudownych rzeczy, uleczenia ran ludu Bożego. Na przykład 30 rozdział 12 i 13 werset. Twój cios jest dotkliwy, twoja rana jest nieuleczalna. Nie ma na twój wrzut lekarstwa, nic nie może sprawić zabliźnienia. Ale werset 17 pociesza, bo spowoduje, że zabliźnią się twoje rany i uleczę cię z twoich ciosów, mówi Pan, chociaż nazwali cię odrzuconą, o którą nikt się nie troszczy. Jeremiasz otrzymał wiele słów Bożych, był zakuty w dyby, był wrzucony do błocnistej cysterny, ale wszystko dzielnie zniósł i towarzyszył ludowi Bożemu aż do końca. Bóg był z nim i miał odwagę do końca głosić prawdę, także do niepokutujących Judejczyków. I tak jest z nami, drodzy. Tak jest z nami. Czasami ulegamy, tak jak Jeremiasz, przygnębieniu. Czasami ulegamy narzekaniu. Ale dajmy z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite. Zaufajmy Bogu. Nie wracajmy do jakichś rzeczy, które nas osłabiają. Koncentrujmy się na tym, co zbuduje nas. I tu jest słowo, drodzy, też z takiej informacji. Misja Ewangelia w Centrum, której Ben Leyer jest przewodniczącym, przygotowuje broszury wspaniałe, między innymi o depresji, o niepokoju, inne takie. I będą one w językach polskim i ukraińskim dostępne. Bardzo cenne. Będą też dostępne online. I jest potrzeba takich pouczeń. Jest potrzeba też, co już teraz czynię, wyjaśnienia, że czasami w przypadku jakiejś depresji lub innych zaburzeń psychicznych jest skazane skorzystanie z pomocy lekarza i leków. To nie jest nic złego. Są tacy fundamentaliści w niektórych zborach, którzy zabraniają niektórym chorym leczyć się u psychiatry. Tymczasem oczywiście Pan Bóg pomaga, ale czasami są po prostu zaburzenia takie jakieś w mózgu, w układzie nerwowym, że potrzebne jest leczenie chemiczne. Tak, bo są też tacy skrajni chrześcijanie, co nawet antybiotyków nie przyjmą, nawet jak chorują miesiące. Bóg dał też chemię, żeby z niej korzystać. Kiedyś pewien lekarz napisał o swoich pacjentach, psychiatra, tym, którzy więcej czują i inaczej rozumieją i dlatego bardziej cierpią. I są takie osoby. Są osoby wysoko wrażliwe, są osoby też o pewnych jakichś zaburzeniach biochemicznych, jak nadmiar neurotransmiterów w mózgu. I leki potrafią to wyregulować. Ja nie wypowiadam się jako żaden znawca. Miałem przyjaciół chorych i widziałem ich dramaty. Jeden przyjaciel był bokserem i po prostu wskutek ciosów odniesionych zaczął chorować na układ nerwowy i do końca życia był taki, ograniczona jego była funkcjonowanie, nie był zdrowy. Drugi przyjaciel miał trudne środowisko, toksyczne środowisko rodzinne i to wszystko nie wytrzymała psychika i zachorował. Trzeci, taki dobry znajomy, przeżył coś takiego, że stracił tatę. Jego siostra także straciła tatę automatycznie i jego mama straciła męża w stosunkowo młodym wieku. Nie wytrzymali tego i zarówno matka, jak i syn i córka zachorowali psychicznie. I takie rzeczy są. Tak jak czasem mięsień nie wytrzymuje napięcia i po prostu, czy jakaś inna część ciała i wymaga leczenia, tak samo nasz mózg. On może czasami być wystawiony na taką presję, że wymaga leczenia. I złe jest piętno, jakie jest w naszym społeczeństwie, że się mówi wariat na kogoś, kto leczy się psychiatrycznie. To jest niewłaściwe. Psychiatrycznie leczą się ludzie na depresję, na nerwice, na wiele innych rzeczy. My po Adamie, naszym praojcu, mamy nie tylko choroby fizyczne, ale także mamy swoje jakieś słabości psychiczne. I trzeba o tym mówić, bo jest takie piętno w naszym społeczeństwie, że takich ludzi się odrzuca. Czasami media nagłośnią jakiś przypadek, że ktoś chory psychicznie coś złego zrobił i już wtedy wszyscy się takich ludzi boją. A prawda jest taka, że na przykład badania statystyczne wskazują, że takie choroby jak schizofrenia na przykład, że osoby tego rodzaju są dużo mniej groźne niż tak zwani normalni ludzie. Dużo mniej popełniają przestępstw. Więc niech to taka uwaga tylko dla nas, żeby odnosić się z szacunkiem, z delikatnością, jak ten cichy, łagodny powiew do osób cierpiących z powodu przygnębienia. Obecne wydarzenia też sprawiają i które jeszcze będą następować trudne, że więcej osób będzie się borykać z przygnębieniem. Dlatego mam nadzieję, że te trzy przykłady Eliasza, Hioba i Jeremiasza zachęcają nas do tego, że w Bogu jest rozwiązanie, że Bóg jest w stanie pomóc, ale potrzebujemy też innych ludzi. Eliasz potrzebował wysłannika Bożego Anioła. My czasami potrzebujemy takich aniołów ludzkich, kogoś z dobrym słowem, z modlitwą, ze słowem pociechy, z przypomnieniem o czymś, że nie jesteśmy w tym bólu sami. Niech Bóg nam dopomoże, żebyśmy pokonywali złe stany psychiczne, żebyśmy też byli zbudowaniem i pocieszeniem dla tych, którzy zmagają się z depresją lub trudną sytuacją życiową. Bądźmy jedni dla drugich błogosławieństwem i pamiętajmy, że dla Boga nie ma sytuacji beznadziejnych. Te trzy przykłady biblijne pokazują trzech mężów Bożych, którzy byli w trudnych sytuacjach i z nich wyszli. A na zakończenie słowo o naszym Panu. Powiedział: smutna jest moja dusza aż do śmierci. I powiedział, że kobieta, która ma począć dziecko, smuci się, ciężko znosi ten czas, ale potem się raduje. I tak samo nasz Pan Jezus przeszedł przez cierpienie i próby i w Nim mamy pociechę, do Niego się zwracajmy. On może nam pomóc, bo On jest doświadczony we wszystkim z wyjątkiem grzechu. Niech Bogu będzie chwała. Amen.